Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. Wigilia, Świąt Bożego Narodzenia i święta zbliżają się do nas wielkimi krokami. Wigilię czuć także w Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie od ładnych paru dni przygotowujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży. Okazuje się, że te warsztaty i spotkania w muzeum cieszą się ogromną popularnością. Przyjeżdżają dzieci z całego województwa, by dowiedzieć się, jak Wigilię dawniej przygotowywano, jakie towarzyszyły jej zwyczaje, tradycje, czasami przesądy, zabobony, i razem z klasą przeżyć Wigilię klasową w zupełnie innej scenerii. Zapraszam do muzeum.
Zasiane historie.
Dzień dobry. Mamy parę pytań z Radia Lublin dla naszej audycji Zasiane historie. Z której jesteście szkoły?
Z 4 liceum.
Wyszłyście z chałupy z Chrząchowa. Co tam się działo?
Mieliśmy wigilię klasową. Część klasy od rana przygotowywała. Tutaj wszystko, potrawy i tak dalej. My w międzyczasie zwiedzaliśmy skansen. No a w tym momencie po 2 godzinach już wychodzimy po zakończonej wigilii.
Słyszę, że jeszcze koledzy są rozśpiewani. Co się działo podczas tej waszej klasowej uroczystości?
No najpierw oczywiście odczytaliśmy fragment Pisma Świętego. Później była modlitwa, połamanie się opłatkiem, no i zasiedliśmy do stołu. Przy okazji kolędy.
Czy przebiegała tak jak w waszych domach ta wigilia w muzeum?
Bardzo podobnie. W sumie można powiedzieć, że tak samo. My już jesteśmy jak rodzina, tak jakby.
Czy wynieśliście z niej jakąś nową wiedzę na temat tego, jak niegdyś te wigilie się odbywały? Czy raczej było tak kameralnie i klasowo?
Raczej kameralnie i klasowo, oczywiście z jakimiś, że tak powiem, wstawkami ludowymi, ale tak to jak normalna wigilia.
A czyli to był pomysł, żebyście tutaj spędzili tę klasową wigilię? Wasz czy waszych nauczycieli?
Z tego co wiem, to w 4 liceum już od dłuższego czasu pierwsze klasy chodzą na wigilię właśnie do skansenu, więc my tak jakby kontynuujemy tą tradycję.
A panowie coś podśpiewują pod nosem?
Racja.
Kolędy wam się mruczą?
Hiszpańskie piosenki. Mogę zaprezentować nawet kawałek.
To wszystko zależy od tego, o czym jest ta piosenka. Kolędy śpiewaliście o świętach. No zapraszam solo w takim razie.
Pomóżcie w chórku. 3, 4. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y feliz Navidad. No niestety, koledzy mi za bardzo nie pomagają.
Czyli jednak wolicie śpiewać piosenki nie nasze. Znacie jakieś polskie kolędy?
Oczywiście, że znamy.
Spróbujecie wyzwanie?
Dobrze. 3, 4.
Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak klękają, cuda, cuda ogłaszają.
Znamy dalej, czy nie?
Nie.
Nie bardzo.
Ale i tak dziękujemy wam bardzo.
Zasiane historie.
A więc chodzimy do chałupy. A w chałupie jest Chrząchowa, piec rozpalony, siano na stołach i czekamy na przyjście nowych gości. Jak się udała nasza wigilia dla młodzieży?
Młodzież zorganizowana, wszystko sami sobie przygotowują i barszcz czerwony z łóżkami mają i pierogi, takie tradycyjne potrawy. Dzielą się opłatkiem, także wszystko na wesoło z tradycjami.
Ja myślę, że to też jest ważne dla tej młodzieży, że w takiej atmosferze bardzo rodzinnej mogą przygotowywać się w pewnym sensie do dorosłości, bo na nich będzie spoczywał ten ciężar czy obowiązek radosny kontynuowania i przenoszenia tradycji młodszym pokoleniom.
Tak, uczą się od dziadków, od babci, od rodziców. No wiadomo, później będą przekazywać to swoim dzieciom.
A moim rozmówcą była pani Ania Wawrzyńczyk. Dziękuję serdecznie. My tu jeszcze wrócimy, ale w międzyczasie biegniemy zobaczyć, co młodzież ogląda w naszym muzeum. Dzień dobry pani Aniu. Czy mamy szansę zobaczyć, jak przebiega Wigilia w naszym muzeum?
Tak, my od poniedziałku prowadzimy już zajęcia warsztatowe, wigilijne z młodzieżą właśnie ze szkół średnich. Właśnie tutaj z jedną grupą się pożegnałam, bo od 9 byli u nas w muzeum na warsztatach. Druga grupa rozpocznie zajęcia o godzinie 12 i te zajęcia składają się z takich dwóch części, bo część klasy schodzi na dół do chałupy strząchowa, przed którą stoimy i tutaj przygotowuje cały stół dla klasy, więc obrusy rozścielają, wszystko co na stoły mają przygotowane, rozstawiają. Natomiast ta zdecydowana większość klasy idzie na taką prelekcję. Mamy spacer po ekspozycjach naszych muzealnych świątecznych. Jesteśmy w jednej z chałup wiejskich z przygotowanym wystrojem świątecznym. No i na koniec jeszcze zaglądamy do dworu ziemiańskiego, żeby pokazać choinkę, bo to, co dla nas dzisiaj kojarzy ze świętami, czyli ten symbol choinka, zielone drzewko, w chałupach wiejskich nie była jeszcze znana i nie była ubierana. Natomiast ta tradycja, owszem, w tym okresie przedwojennym była znana i praktykowana w dużych miastach, ale też w dworach ziemiańskich, tak jak u nas. I gdzieś to pokazujemy też. U nas
muzeum praca wre, więc oprócz gwaru młodzieży słychać gdzieś z daleka cięcie gałęzi, bo to jest czas na pielęgnację drzew, którą możemy wykonywać tylko w tym czasie. O, proszę, jeszcze nad nami samolot, ale pochwalę się Państwu. Najświeższe wieści od ornitologa. Odnotowano u nas 99 gatunków ptaków. Jesteśmy najlepsi w Lublinie, bo takiego zbiorowiska bogactwa nie ma nigdzie. Możemy konkurować, czy może z nami konkurować leżący po drugiej stronie ulicy nasz sąsiad, czyli ogród botaniczny. No i niemniej jednak szeregu gatunków tam brakuje, bo my mamy dużo obiektów, których jest ptactwo domowe i towarzyszące bezpośrednio człowiekowi, plus te ptaki, które żyją w szuwarach, zaroślach. To jest nasze bogactwo dodatkowe i okazuje się, że będąc przy boku tradycji, możemy korzystać też z tego, że więcej żywych zwierząt, dźwięków z naszych sąsiadów może z nami być.
Jesteśmy teraz w chałupie zbukowej, dokładnie w izbie mieszkalnej, więc to jest to jedyne pomieszczenie w naszej chałupie, które właśnie służyło całej rodzinie do życia. To jest jedna z dwóch chałup, która jest w odpowiedni sposób przystrajana w tym okresie świątecznym. My dzisiaj mówimy o tych wyjątkowych świętach, świętach Bożego Narodzenia, dawniej zwanymi godami albo godnimi świętami, bo w tym okresie świątecznym, 12-dniowym, bo będziemy świętować od Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. Przypada też Stary Nowy Rok. Z rosyjskiego rok to jest god, więc tutaj mamy te dwa gody, dlatego też dawniej mawiano właśnie godnie, święta czy gody. Tak nazywano ten okres świąteczny. I to był taki czas wyjątkowy. Przede wszystkim istota tych świąt to takie odrodzenie, regeneracja sił, odpoczynek po tym ciężkim roku pracy i to przygotowanie się na tą ciężką pracę roku następnego. Więc ten okres świąteczny, 12-dniowy był naprawdę bardzo ważny i taki celebrowany i trzeba było się do niego odpowiednio przygotować. Oczywiście ten okres przygotowawczy do świąt to jest adwent. Od połowy listopada mniej więcej na wsiach był taki zwyczaj spotkań gromadnych, tak zwane babskie tłoki albo wieczornice. To były spotkania, gdzie w największej izbie we wsi spotykały się wszystkie kobitki na wspólną pracę. I to były bardzo wesołe spotkania, ale inaczej one wyglądały w adwencie. Święta Katarzyna adwent rozpoczyna, święty Jędrzej jeszcze mędrzej, tak mówiło stare porzekadło ludowe. Z końcem listopada, kiedy rozpoczynał się adwent, tutaj na wsiach była cisza, nie było już głośnej muzyki, nie było śmiechów, nie było żadnych tańców urządzanych właśnie w trakcie tych babskich tłoków czy wieczornic. Tutaj już trzeba było się przygotować duchowo i fizycznie na świętowanie Bożego Narodzenia. Duchowo, czyli jak? Na pewno wiecie, co to są roraty, prawda? Więc roraty obowiązkowo w adwencie, te nabożeństwa poranne. Gra na ligawach to jest taki zwyczaj, który już dziś jest wymarły, ale są wsie, które wracają do tej tradycji, a dawniej było powszechne, że chłopcy właśnie tacy w waszym wieku, panowie, wyciągali wielkie takie przygotowane wcześniej trąby drewniane, 2-3 metrowe nawet, które były kładzione, bo to nie sposób było utrzymać, więc bardzo często nawet opierane na płotach zagród i grali rzewne bardzo pieśni o zmierzchu, ale też czasem i o świcie. I te pieśni miały przypominać o sądzie ostatecznym. Więc to też miało zmuszać ludzi do takiej refleksji. Wszystko jest tymczasowe. Kiedyś każdy z nas stanie przed obliczem Pana i trzeba będzie się rozliczyć z tego, co się działo za życia. Oprócz tego oczywiście w Adwent obowiązywał post. I to był post surowy, tak jak w Wielkim Poście. Ludzie mówili, że suszą tak jak w Wielkim Poście. Zwłaszcza to starsze pokolenie. Więc tutaj na Adwent każda gospodyni czyściła garnki. Nie było grama tłuszczu zwierzęcego w garnkach. No i jak mówi to starsze pokolenie, to dosłownie o kromce chleba i łyku wody cały Adwent spędzało. A oprócz tego, że trzeba było się przygotować duchowo, to trzeba było fizycznie też zagrodę, siebie te ubrania odświętne też były szykowane, ale czyszczono przede wszystkim zagrodę, czyszczono izby, no i szykowano ozdoby świąteczne. To, co tutaj widzicie, to jest tradycyjna ozdoba świąteczna, robiona właśnie w czasie Adwentu, z reguły przez młode dziewczęta. To są tak zwane pająki, one miały bardzo różną formę, a to, co tutaj je wszystkie pająki łączy, to taka żmudna, bardzo cierpliwa robota, wymagająca bardzo dużo czasu. W każdej chałupie pająk musiał wisieć, on miał być bardzo kolorowy i szykowały go właśnie dziewczęta na święta. Jak już pająk zawisł, to było wiadomo, że święta blisko. No i tym dniem, który kończył Adwent, oczywiście jest Wigilia. Wigilia z łacińskiego znaczy czuwanie i to jest w tej kulturze katolickiej zawsze dzień poprzedzający ważne święto. I my tych Wigilii tak na dobrą sprawę w ciągu roku mamy całkiem sporo, ale dla nas ta najważniejsza Wigilia to oczywiście Wigilia zapowiadająca święta Bożego Narodzenia. Dawniej na wsiach to był taki dzień jak codzień. Do pewnego momentu, a więc od rana jeszcze się tutaj kobieta w gospodyni krzątała. Przy kuchni gotowała ten pośnik, czyli potrawy wigilijne. Dziewczyny przyozdabiały chałupę i popatrzcie, co my tutaj mamy, bo te zielone gałązki, o których już wspominaliśmy, przy płocie były widoczne, ale one wewnątrz w izbie też są wiecznie zielone drzewka. Mogły być ozdoby robione z papieru, nawet gwiazdy wycinane z kolorowego papieru i przyklejane do ścian. Firanki bardzo często też z papieru robione. Te pająki, o których już wspominałam, w bardzo różnej formie. Więc to wszystko było w dniu wigilijnym przygotowywane i zaczepiane do ścian. Taka ważna rzecz, Wigilia jednak miała od rana też taki inny charakter, bo tu pierwsza zasada, nie robimy nic po złości, robimy wszystko w dobrym humorze, bo taki będzie kolejny rok, więc starano się nie kłócić. I taka też ważna rzecz, najlepiej, żeby gospodyni tego dnia nie wychodziła z domu, bo jak się spotkało kobietę jako pierwszą tego dnia, to był zły znak na kolejny rok. Lepiej było spotkać gospodarza, więc jak czegoś w domu brakowało i kobieta chciała pójść pożyczać do sąsiadów, to akurat na Wigilię jej nigdy nie wysyłano, to gospodarz szedł i pożyczał, bo jak mówię, kobieta nie wiedzieć czemu, wierzono przynosi pecha. Więc kobieta w domu gotowała pośnik. No i wszyscy, słuchajcie, czekali na tą pierwszą gwiazdkę. Pierwsza gwiazdka w momencie, kiedy zabłysła na niebie, dawała znak, można świętować. I wtedy gospodarz, który tutaj jeszcze się krzątał, wychodził z domu, a po chwili wracał jak obcy do swojego domu, pukając do drzwi, czekając na to zaproszenie. W tej obrzędowości ludowej, świątecznej jest bardzo dużo takich elementów, które można by uznać nawet za teatralne, słuchajcie. Tu jest wiele takich zachowań, które można i należy odczytywać szerzej, które mają bardzo symboliczne też znaczenie, żeby też zrozumieć święta Bożego Narodzenia, ale nie tylko, bo to przy okazji wszystkich większych świąt jest istotne, to trzeba wiedzieć, że te nasze święta to są taki zlepek wielu elementów, które też pochodzą jeszcze z czasów pogańskich, kultury prasłowiańskiej, czy nawet kultury starożytnego Rzymu. I w tym okresie 12-dniowych świąt Bożego Narodzenia, które trwają właśnie do tego czasu Trzech Króli, dawniej w starożytnym Rzymie przypadały trzy święta i to były Saturnalia od 17 do 23 grudnia. Bardzo wesołe święta, kiedy obdarowywano się prezentami, coś co my mamy na Wigilię. Były tak zwane kalendy januarie, coś co można utożsamiać z naszym nowym rokiem, czyli pożegnanie starego roku, powitanie nowego. I było tak święta tak zwane wota, czyli święta ku czci monarchy. To nasze święto Trzech Króli, więc te elementy jak najbardziej są tożsame. Jeżeli chodzi o kulturę prasłowiańską, to tutaj, zwłaszcza w trakcie Wigilii, jest bardzo dużo odwołań do zaduszek, do tego świata zmarłych, do przywoływania zmarłych i o tym też za moment będę mówiła, więc ta symbolika i znaczenie świąt i tego, co się działo w trakcie świąt i tych zachowań ludzi, jak mówię, to należy wszystko tak odczytywać w szerszym wymiarze, bo to wszystko miało znaczenie. Nas dzisiaj mogą takie rzeczy śmieszyć, ale dawniej one były wykonywane w określonym celu. Za moment zresztą będziemy mówić o tych wróżbach i o tych różnych czynnościach, które miały zapewnić urodzaj, które były bardzo ważne, które dziś są niepraktykowane, ale mam nadzieję, że być może zapamiętacie i być może przynajmniej część tych informacji, które dziś usłyszycie, czy które sami będziecie praktykować w trakcie wieczerzy wigilijnej, przeniesiecie też do domu tak na zasadzie już ciekawostek i poznawania tradycji naszych. No i dobrze, moi drodzy, to pierwsza gwiazdka na niebie, gospodarz puka do drzwi i gospodarz wchodzi jako obca osoba. wita się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mógł powiedzieć na przykład, żebyśmy byli zdrowi, weseli, jak w niebie anieli. Te formuły były bardzo różne i przyprowadzał ze sobą bardzo ważnego gościa. Ten gość zostawał w domu, w rodzinie do Święta Trzech Króli i on znajduje się tam za łóżkiem. To jest ten snop zboża. Bardzo ważny, jak mówię, gość, nazywano go król, ale też dziad, baba, chochoł, w zależności od regionu, w zależności od wsi. Ten snop mógł być jeden, ale mogły być też dwa, trzy czy nawet cztery rozstawione we wszystkich kątach izby. Po świętach oczywiście on nie był wyrzucany, bo to nie jest zwykły snop zboża, więc tą słomę z takiego zboża cięto na sieczkę i dawano zwierzętom, natomiast ziarno było wykorzystywane do tego pierwszego siewu wiosennego, więc specjalnie przechowywano. Gospodarz oprócz króla wprowadzał do domu też jeszcze jeden snopek zboża, tej słomy, którą rozcielał na podłodze. Cała izba miała przypominać tą stajenkę, w której urodził się Pan Jezus. Jak już była słoma rozcielana, przygotowywany był stół wigilijny i zwróćcie uwagę, typowo roztoczański zwyczaj. Nie ma zasiadania czy spożywania wigilii przy stole takim, jak my rozumiemy, chociaż takie stoły oczywiście były w domach. Wieczerzę wigilijną na roztoczu spożywano na specjalnym naczyniu. To naczynie, przy którym teraz wasi koledzy, koleżanki siedzą, to jest tak zwana dzieża. Każda gospodyni swoją dzieżę miała. Ta dzieża to było naczynie służące tylko i wyłącznie do wyrabiania ciasta chlebowego. Gospodynie sobie nie pożyczały dzieży. Jak mówię, każda o swoją dbała. Mawiano, że jak nie będzie dbała, to ciasto nie będzie rosło, chleba nie będzie. Więc to taki atrybut dobrej gospodyni, ta dzieża. No i takiego dostatku, bo jak było co wyrabiać, z czego robić ten chleb, to ta dzieża zawsze była w użyciu. I w okresie właśnie na Wigilię ta dzieża była odwracana do góry dnem. Kładziono tutaj siano, jak najbardziej, zresztą można się domyśleć, że tam się znajduje, bo takie nierówności widać. Przykrywano to wszystko obrusem, no i można było powoli zasiadać do stołu wigilijnego tego. Oczywiście rozpoczynano wieczerze od modlitwy i oddzielenia się opłatkiem. Ta modlitwa oprócz tego Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, wierzę w Boga, też miała wezwanie do zmarłych, bo ci zmarli w trakcie Wigilii byli cały czas obecni razem z rodziną. Na roztoczu, też typowo roztoczański zwyczaj, dzielenie się opłatkiem odbywało się z użyciem czosnku, dlatego tam leży przy łyżkach czosnek i jeszcze miodu. I to wszystko miało swoje znaczenie. Czosnek symbolizował zdrowie, miód z kolei taką pomyślność i obfitość, więc jak mówię, typowo roztoczański zwyczaj. Po modlitwie, po podzieleniu się opłatkiem można było zasiąść do stołu. My mamy tutaj 5 stołeczków, na tych 5 stołeczkach siedzą już właśnie koledzy, koleżanki, tutaj nie mamy chętnego. Ale dlaczego, słuchajcie, 5? Bo tyle było domowników. Akurat w tym domu, w naszym muzeum, my, mówiąc o większości naszych obiektów i tych ekspozycjach, mówimy o losach konkretnych rodzin, więc tutaj mamy w tym okresie przedwojennym mieszka rodzina 5-osobowa, starsze małżeństwo Jan i Franciszka ze swoją córką Franciszką, jej synem Wojciechem i wnukiem Jankiem. To taka rodzina, można by powiedzieć, na tamte realia mało liczna, bo w tych domach wiejskich bardzo często mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Jest taka chałupa u nas w muzeum, gdzie 17 osób mieszkało razem. W takiej jednej izbie też musieli się wszyscy pomieścić. Tutaj mamy 5 osób i te 5 osób zasiadało, każdy na swoim stołeczku. No i można było zacząć spożywać pośnik. Pośnik, czyli ta wieczerza wigilijna, postne wszystkie potrawy mają być. Z roślin, które były uprawiane w domu, żadnej nie należało pominąć, bo ta roślina obrażona by już nie rodziła w przyszłym roku. Co spożywano? No przede wszystkim barszcz czerwony z kartoflami, z grzybami też. I grzyby, ten jedyny taki produkt, który pochodził z innego świata. Grzyby nie były uprawiane w ogródkach. Te grzyby należało nazrywać z lasu. Więc to też była taka potrawa, której przypisywano takie magiczne, można by powiedzieć, właściwości, bo pozwalała przenosić i nawiązać kontakt z tym innym wymiarem, z innym światem. Bo sama była z innego świata. Obowiązkowo wszystkie kasze gryczane, jęczmienne i na sucho, i z polewą suszonych owoców, czy sosem właśnie grzybowym, kapusta, pierogi, mak jak najbardziej zawsze był też wykorzystywany, zwłaszcza przy tej najważniejszej potrawie, jaką była kutia. Ja nie wiem, czy wy macie w ogóle w waszych domach, je się kutię, już mało kto jak tutaj przychodzi. Jadacie? Przygotowujecie z pszenicy? Kutia to jest potrawa obowiązkowa dawniej. Właśnie pszenica, mak, to wszystko zaprawione wodą z cukrem, więc na słodko, bardzo lubiona przez dzieci, bo jedyna w sumie taka potrawa słodka. Natomiast ona, jak mówię, była tutaj najważniejsza, bo robiona jest też z bardzo ważnych produktów. To ziarno, które też symbolizowało dostatek, miód, o którym już mówiłam, a miód był bardzo ważny w tej kulturze ludowej. Miód był robiony przez pszczoły, pszczoły były uważane za ulubienice Pana Boga, Boże stworzenia, więc to, co dawały ludziom, miało też już ten boski pierwiastek. No i ten mak jeszcze też obecny w kuci, który też dzięki swoim właściwościom był pożywieniem, który zapewniał kontakt z tymi zaświatami. Więc jak mówię, tak kutia miała też takie bardzo głębokie, symboliczne znaczenie. Ile było potraw, to zależało i od czasu, i od wsi, i od regionu. Ogólnie przyjmuje się, że do I wojny światowej potraw miało być parzyście. Chociaż ta liczba mogła być różna w zależności też od zamożności rodziny. Po I wojnie światowej do II wojny światowej odwrotnie, nieparzyście. 5, 7, 9, 11, różnie bardzo. Potrawy spożywano po kolei, tak jak tutaj widzicie, to też grupa o godzinie 9 była zaskoczona, że nie ma talerzyków dla wszystkich. No nie ma talerzyków dla wszystkich w tych w realiach przedwojennych, wiejskich. Każda potrawa będzie jedzona z jednej miski i to było dobrze, jeżeli każdy miał swoją łyżkę, wcale tak nie musiało być. To łyżką też w niektórych domach trzeba było się dzielić. Dobrze by było, gdyby gospodyni nie wstawała już od tego pośniku, bo mówiono, że jak będzie wstawała i co chwilę podchodziła do kuchni, krzątała się po izbie, to kury jej się będą niosły po sąsiadach, a nie w zagrodzie. Więc to był też już taki pierwsza rzecz, żeby sobie zapewnić ten dobry rok, żeby kury znosiły jajka u siebie. Kobieta powinna siedzieć cały czas i wtedy musiała sobie to wcześniej zaplanować, żeby te wszystkie naczynia z potrawami mieć w zasięgu ręki, żeby faktycznie nie musiała chodzić. Z każdej potrawy odkładano jedną łyżkę do drewnianego naczynia, bo po pośniku gospodarz z tą miską z potrawami i z kolorowym opłatkiem chodził też do swoich zwierząt, bo ze zwierzętami też należało się i podzielić opłatkiem i poczęstować tym, co na pośniku było, bo zwierzęta to też w część rodziny i od ich pracy też zależał ten urodzaj. Po pośniku nigdy gospodyni nie sprzątała. To wszystko zostawało, te miski stały, ona nie zmywała tego i to był celowy zabieg. Bo w momencie, kiedy rodzina szła na pasterkę, a to była rzecz obowiązkowa, to tutaj też mogły jeszcze zostawać dusze zmarłych, które przybyły na pośnik. I one się jeszcze będą tym posilały, tym, co jest w miskach. Więc to wszystko musiało zostać tak, jak stało. Przed pasterką nigdy nie było sprzątane. A sam ten pośnik, to oprócz tego, że spożywano te potrawy, to tutaj też był szereg takich zachowań i zabiegów, które pozwalały zarówno nawiązać kontakt z tym innym światem, zajrzeć w swoją przyszłość, zapewnić urodzaj. Ja mam nadzieję, że dzisiaj ta grupa z wróżb jest dobrze przygotowana i będzie o tym wszystkim mówiła, prawda? Sebastian, tak?
To się bardzo
cieszymy, słuchajcie. Te wróżby miały bardzo różny charakter i matrymonialny, bo nie było tego gorszego nieszczęścia dla dziewczyn niż zostać starą panną na wsi. Więc 16-17 lat dziewczyny to wiek normalny wówczas, żeby wychodzić za mąż. I dziewczyny młode, które były w domu, wychodziły na zewnątrz i na przykład krzyczały hop, hop, z której strony mój chłop i nasłuchiwały, z której strony się odezwie echo albo pies od szczeka. To z tej strony miał nadejść ten przyszły małżonek. Wróżono sobie, słuchajcie, też na długość życia i to na pewno Sebastian będzie mówił o tej wróżbie, więc nie będę zdradzała, ale chodziło tutaj o to siano pod obrusem. Patrzono, obserwowano, czy każdy rzuca cień, bo jeżeli ktoś nie rzucał skupiony wokół stołu wigilijnego, to oznaczyło, że ta osoba najszybciej odejdzie z tego grona, z tego świata. Jeżeli świeca była zapalona w domu, a była na czas wigilijny, to też obserwowano płomień, czy nie przypadkiem nie idzie w stronę drzwi, bo jeżeli płomień szedł w stronę drzwi, to też oznaczało szybkie, jakąś śmierć w rodzinie szybką. Najlepiej było nie odkładać łyżki, bo to też mogło na człowieka sprowadzić nieszczęście w postaci choroby czy śmierci, więc ta łyżka pośnikowa przy wieczerzy wigilijnej powinna cały czas być trzymana w ręku. Zapewniono, robiono też wróżbę, ale też robiono inne praktyki, które miały zapewnić urodzaj. Na przykład taką wróżbą była ta kutia. Brano na łyżkę kutię i rzucano wysoko do powały. I patrzono, ile ziarenek tej pszenicy, maku się przyczepiło. Jeżeli dużo, to był znak, że będzie dobry rok obfity. Jeżeli mało, to że będzie skromnie na polu. Obserwowano pogodę i to zarówno w tą noc wigilijną. Mawiano, jak na niebie jasno, to w stodole ciasno. Czyli jak dużo tych gwiazd na niebie, to w stodole będzie pełno. Z kolei jak niebo pochmurno, to będzie słabo, słabe plony. Ale z drugiej strony też mówiono, że jak pochmurne niebo, to krowy się będą dużo mleka dawały. Więc wiecie, tych wróż było bardzo, bardzo dużo i odczytywano to w różny sposób. Zresztą te 12 dni świąt, to bardzo często też obserwowano pogodę każdego dnia, bo jeden dzień świąt symbolizował, oznaczał jeden miesiąc roku, więc też można było wypatrywać, czy ten rok będzie dobry, czy będzie suchy, czy będzie mokry, co się tam będzie działo też w pogodzie, bo od tej pogody to bardzo dużo zależało tutaj na wsiach, i jeżeli chodzi o te plony. O tym można by bardzo dużo mówić, ale no jak wspomniałam, zakładam, że wy sobie też to dziś poopowiadacie w tej drugiej części zajęć, której przebieg będzie zależał od was. A to, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, to to, że właśnie po pośniku obowiązkowo na pasterkę. I wtedy szły całe wsie, gromadnie bardzo często i nieraz to mogło być kilka kilometrów. Wcześniej zachodzono jeszcze na cmentarze, żeby się pomodlić za zmarłych.
wiem, że wy już pachnie myślicie o tym stole zastawionym i o tym, żebyśmy zeszli na dół. Natomiast jest jeszcze jedno miejsce, które chciałam wam pokazać, bo doszliśmy do dworu ziemiańskiego. Dwór z Rzeszyna z XVIII wieku, ale to, co pokazujemy w środku, przedstawia nam sytuację z 1939 roku, sierpień, tuż przed wybuchem II wojny światowej. I sytuacja takiej średnio zamożnej rodziny ziemiańskiej jest tutaj przedstawiona. My jesteśmy tutaj w określonym celu, bo mówiliśmy o pająkach jako tradycyjnej formie dekoracji świąt Bożego Narodzenia, chałup wiejskich. Natomiast choinka była oczywiście znana w tym czasie okresie i właśnie w naszym dworze ziemiańskim taką choinkę dekorowaną w tradycyjny sposób możecie zobaczyć. Przejdziemy sobie teraz do salonu, ale przechodzimy przez jadalnię. Zwróćcie uwagę, że nasza jadalnia już ma te elementy wystroju świątecznego. Też stoi przy stole chochoł król, który był widziany w chałupie wiejskiej i sam stół już jest zastawiony świątecznie, jest też opłatek na stole. Tu tak dość skromnie trzeba by powiedzieć, bo ziemianie to byli bardzo rodzinni ludzie, więc te największe święta bardzo często odbywały się nawet w gronie kilkudziesięciu osób, więc to były stoły zastawiane na naprawdę duże długości. Przejdźmy, chodźcie, dojdziemy do salonu.
Zasiane historie.
No i moi drodzy, jesteśmy w salonie, czyli w tym najważniejszym takim pokoju gościnnym i rodzinnym, bo to tutaj przyjmowano gości, tu raczono ich kawą, herbatą, tutaj spędzano ten czas wolny i wieczory wspólne, rodzinne. I to było to pomieszczenie też, gdzie świętowano w trakcie świąt. Mamy choinkę, o której mówiłam. Jak najbardziej w tym czasie, okresie, o którym mówimy, czyli w tym okresie przed II wojną światową, tradycja ubierania choinki już istniała i była znana. W XIX wieku przyszła ta tradycja do nas za zachodniej granicy, z Niemiec. Pojawiła się najpierw w domach protestantów, w dużych miastach Polski Zachodniej i potem, ponieważ ten zwyczaj bardzo się spodobał i bardzo szybko też rozpowszechniał się, przeszedł do małych miasteczek, do dworów ziemiańskich też jak najbardziej. Więc tutaj mamy takie drzewko ubrane. Skąd, jak tłumaczyć ten zwyczaj ubierania? Można by szukać różnych wyjaśnień. Na wsiach ludzie, w momencie kiedy pojawiła się też ta choinka i na wsiach ludzie między innymi mówili, taką sobie opowiadali powiastkę, że jak Pan Jezus się urodził i leżał w żubku, to cały świat przyszedł się pochylić Panu Jezuskowi i ludzie, i zwierzęta, i rośliny, i drzewa. I pochyliła się jodełka, ale inne drzewa ją zaraz zbeszczały, że jak się tak mocno nachyla nad Panem Jezuskiem, to pokuje go swoimi igłami, więc ona wyprostowała się i zapłakała. A aniołek, który to widział z nieba, żeby jej tak smutno nie było w ten wyjątkowo radosny dzień, przystroił ją gwiazdkami, sopelkami i ona taka dumna stała. Pan Jezusek się roześmiał na jej widok. Tak tłumaczono, że od tego momentu na tą pamiątkę właśnie to drzewko miało być ubrane. Jak było ubierane tradycyjnie? To, co tutaj widzicie, słuchajcie, jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie też dużo bardzo elementów, które już widzieliście w chałupie poprzedniej u pani Bogny, bo te tradycyjne ozdoby są robione i z podobnych materiałów i tutaj są te same motywy, się pojawiają. Obowiązkowo co na tej choince musiało być? W szczycie, na wierzchołku anioł, który zwiastuje dobrą nowinę. Mamy te łańcuchy, które symbolizują między innymi nierozerwalne takie więzy rodzinne. Tradycyjna bardzo ozdoba, pająki, miniaturki, tylko te pająki, one oczywiście mogły być robione ze słomy z kolorowego papieru, ale też mogły być robione z takich materiałów, ze skarbów dziecięcych, bo te ozdoby ręcznie robione były robione przez dzieci w okresie Adwentu i one tutaj w domach ziemiańskich już miały trochę inne możliwości. W ciągu roku zbierały każdy papierek z cukierka, ze słodyczy, te pazłotka, które my dzisiaj wyrzucamy, traktujemy jak śmieci, to dla dzieci były skarby. Każde pazłotko prasowane, prostowane i przechowywane w specjalnym pudełeczku ze skarbami, a tymi skarbami mogły być jeszcze cekiny, które gdzieś odpadły, mamie sukienki, czy jakieś piórka, koraliki, guziczki. Drobnostki, na które dorośli nie zwracali uwagi, dla dzieci to już były takie skarby, z których potem w okresie Adwentu, właśnie w salonie siedząc tutaj rodzinnie, wykonywały ozdoby, więc popatrzcie, tu mamy pająka wykonanego właśnie z pazłotek. Te pająki mogły być właśnie z jakichś cekinów, koralików zdobnych, tego naprawdę jest tutaj dużo. Te najstarsze, pierwsze ozdoby to ozdoby naturalne, jabłuszka rajskie, orzechy, szyszki, które symbolizowały i taką siłę, i zdrowie, i pomyślność, specjalne ciasteczka z dziurkami, które były pieczone i zawieszane też na choince. Bombki szklane są widoczne, więc w tym czasie okresie też jak najbardziej, bo były już i huty szkła, które specjalizowały się w ogóle w produkcji bombek, więc można było je zakupić, ale o wiele częściej właśnie te wszystkie ozdoby robione z papieru, z bibuły, z innych drobnych materiałów. Na choince obowiązkowo zawsze musiało być też światło. Narodzenie Pańskie symbolizujące i nie ma kolorowych lampek, które u nas na choinkach wiszą. Tutaj mają to światło prawdziwe, czyli świeczki. I bardzo często w tych wspomnieniach rodzin ziemiańskich jest ten motyw pożaru w trakcie świąt, bo niestety choinka się zapaliła od tych świeczek świecących, ale jak mówię, świeczki musiały być. I jeszcze jedna ozdoba, tradycyjna, typowo polska, świat. Ten świat robiony jest z opłatka. Ja zachęcam, bo nawet możecie sobie popróbować w domu, bo to wcale nie jest trudne. Opłatek, żeby się dało pociąć nożyczkami i skleić, trzeba po prostu potrzymać nad parą gorącej wody. Więc zwykła szklanka zalana wrzątkiem i nad tym trzymacie trochę przez krótką chwilę opłatek i można naprawdę już wycinać. Wycinano takie koła, które były potem dzielone jeszcze na mniejsze części i po prostu przykładano. Jak opłatek jest wilgotny, to on się skleja, więc tutaj nie trzeba naprawdę nic robić. A jak mówię, te światy to tradycyjna taka polska ozdoba, która była i znana w chałupach wiejskich i zawsze na choinkach też obowiązkowo musiały wisieć. Ten rytuał w ogóle ubierania choinek w domach ziemiańskich wyglądał różnie, bo to mogło być faktycznie tak, że dzieci ubierały w Wigilię, ale bardzo często dzieci nie uczestniczyły, one przygotowały ozdoby choinkowe. Natomiast w dniu Wigilii zasiadały, czekały na pierwszą gwiazdkę, zasiadały do stołów w jadalni i dopiero po pośniku, po tej wieczerzy wigilijnej dorośli otwierali salon. I to była cała tutaj wyprawa, gdzie wszyscy zaproszeni, cała rodzina przechodziła do salonu. Gospodarz, pan domu otwierał ten salon i dzieci dopiero mogły podziwiać pięknie przystrojoną choinkę, świecącą, mieniącą się tymi ozdobami, które one wykonywały. Ważne było też to, co pod choinką, bo w domach wiejskich dzieci nie dostawały prezentów na Wigilię. Natomiast tutaj symbolicznie widzicie, misiek nasz zabytkowy jest i on symbolizuje tutaj też ten zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami, bo te dzieci z domów ziemiańskich jak najbardziej mogły się doczekać prezentów i to niekoniecznie wręcz rzadko ręcznie robionych, ale przede wszystkim już zakupionych w sklepach, z tych pięknych, kolorowych witryn sklepowych, o których marzyły. Przejdziemy teraz do chałupy z Chrząchowa, czyli taki dłuższy spacer będziemy mieć. Tam ta część druga spotkania naszego się odbędzie. Ta część, gdzie już, wiecie, pałeczka jest po waszej stronie. To, co mówiłam wcześniej, to jak to będzie wyglądało i co się tam wydarzy, to już zależy od was. Ja tylko mogę powiedzieć, że do tej pory każda grupa się świetnie przygotowywała. Ja nie będę w nic tutaj ingerowała, nic narzucała, bo to jest wasz czas. Wy macie się tam zintegrować, spędzić wspólnie ten czas, waszą Wigilię, bo wy się znacie, więc to jest czas dla was. Natomiast mam nadzieję, że te wszystkie elementy, jak mówię, wróżby, śpiewy, kolędowanie, że to będzie, prawda?
A my na trasie między dworem a chałupą z Chrząchowa łapiemy panią, która biegnie za grupą. Pani jest opiekunką, prawda? Nauczycielką.
Tak, jestem nauczycielką, wychowawczynią klasy, z którą jestem. Uczę ich przedmiotu informatyka. Pierwszy raz jestem na tego typu warsztatach tutaj w muzeum. Mam nadzieję, że klasie się spodoba i ja też zachwycę się tutaj tym miejscem i w przyszłości też będę przychodziła z klasami.
Uczniowie są z której szkoły lubelskiej?
Z czwartego liceum.
Z tego co wiem, to już jest taka tradycja w czwartym liceum, że pierwszaki trochę integrują się, myślę, że taki jest zamysł ciała pedagogicznego, żeby właśnie Wigilię spędzać tutaj w trochę innej atmosferze, nie w klasie.
Zgadza się. Taka już tradycja jest w tej szkole i mam nadzieję, że to z każdym rokiem jakoś przyjęło się i młodzież bardzo chętnie tutaj przychodzi.
Była modlitwa, były odczytane życzenia, które kiedyś tradycyjnie się składało. I w tej chwili składamy sobie nawzajem życzenia.
Szczęścia, pomyślności i dobrze spędzonych świąt.
Dokładnie. Bo się wzajemnie.
Wesołych świąt i spełnienia marzeń.
I pieniędzy.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności, rodzinnie spędzonych świąt. Proszę.
Oby ci się wszystko układało życie.
Tak, bo teraz trwa właśnie ta druga część naszego spotkania, czyli wieczerza wigilijna konkretnej klasy młodzieży. I to jest taka część, kiedy my jako pracownicy muzeum usuwamy się w cień, bo przygotowanie do tego spotkania wigilijnego ono rozpoczęło się jeszcze w listopadzie. W listopadzie było spotkanie w szkole, gdzie młodzież została podzielona na zespoły, dostała materiały z muzeum, więc mają określone zadania do wykonania. Będzie śpiewanie kolęd, będzie młodzież sobie wróżyła też, czy przypowieści wigilijne opowiadała. Natomiast my też nie chcemy nic narzucać. To jest taki czas też integracji dla klasy. Oni to robią w swoim tempie, tak jak to chcą, jak to widzą. Nie, absolutnie nie oceniamy, mówię, nie ingerujemy. Z doświadczenia wiemy, że wszystkie, naprawdę te historie, to już od lat ciągnęły się te wigilie nasze. Być może były jakieś pojedyncze grupy, gdzie młodzież naprawdę odmawiała takiej współpracy przy stole, w sensie nie, bo się wstydzimy, nie, bo nie chcemy, nie, bo nie przygotowaliśmy, ale naprawdę tak z roku na rok, a tutaj od początku tygodnia prowadzimy te wigilie i wszystkie grupy, bo to jest też młodzież już szkół średnich, to są ludzie prawie dorośli, więc oni jednak poważnie do tego podchodzą i naprawdę z taką przyjemnością i słuchamy tych kolęd, bo tutaj śpiewają i się naprawdę przygotowują, tylko jak mówię, no my już oddajemy pałeczkę młodzieży. To jak to będzie wyglądało, zależy od nich. My się usuwamy w cień, dajemy jej ten czas dla siebie.
Czy jakieś zmiany na przestrzeni tych lat widzi pani Aniu wśród młodzieży w podejściu? Czy możemy tutaj uznać to za nasz sukces, że coś jednak zostaje z tej naszej nauki?
Mam nadzieję, że zostaje. Natomiast przy warsztatach, bo warsztaty zajęcia prowadzimy z bardzo różnymi grupami wiekowymi. Akurat te warsztaty skierowane są do tych szkół średnich i to faktycznie to może też kwestia wieku, że to są, jak mówię, prawie dorośli ludzie, więc to jest już inna rozmowa, inny kontakt i tak z taką przyjemnością jednak obserwuje się to, że bardzo poważnie podchodzą do zadań. Więc ja słyszałam nawet w drodze sprowadzając tutaj grupę, jak sobie powtarzali te przypowieści i te teksty kolędników, więc widzę, że naprawdę grupa jest przygotowana. Znoszą ze sobą instrumenty. Wczoraj był akordeon i trąbka, dzisiaj też widzę, że tutaj skrzypce czy gitara, więc myślę, że na pewno coś z tych naszych spotkań wigilijnych w nich zostanie, a jeżeli jeszcze przeniosą to dalej do swoich domów, to będzie dla nas nagroda, jako dla nas, dla muzealników i osób zajmujących się tym na co dzień.
Dziękuję serdecznie. A tutaj coś zaraz się będzie działo.
Proszę o uwagę. Prosimy grupę kulinarną, żeby podała właśnie barszcz. Pamiętajcie o kilku zasadach, takich jak łyżki na stół odkładać nie możecie, bo ból krzyża spowodujecie. Pamiętajcie o niepiciu wody, bo na żniwach spowodujecie szkody. Teraz możecie właśnie zasiąść do jedzenia potraw.
Jak ładnie. Za chwilę zasiądziecie do swojej wigilii klasowej. Powiedzcie, kto przygotowywał te potrawy?
No, dobre pytanie.
Słucham?
Grupa kulinarna, nie, ja była, jestem kolędnikiem.
Ja wróżb tutaj.
Co będziesz robił w ramach wróżb?
Wróżył z nieba.
Popatrzymy jeszcze, co młodzież przygotowała na stole. Mamy uszka. Niektórych potraw nawet nie znam, ale to chyba jest jakiś śledź, tak? Kto przygotowywał te potrawy?
Byliśmy podzieleni na grupy i była grupa kulinarna, grupa zajmująca się opowiadaniem różnych legend i tego rodzaju.
I jakie potrawy przygotowaliście na dzisiejszy stół wigilijny? Proszę bardzo.
No to przygotowaliśmy koleczki ze śledzi, pierniczki, śledzie w musztardzie, no tradycyjne
z makiem.
A powiedzcie coś na temat wrażeń. Jakie macie wrażenia z dzisiejszego pobytu w muzeum? Czy podoba się wam taki sposób spędzania klasowej wigilii?
No jest bardzo fajnie, tak się wszyscy zgraliśmy, też jak robiliśmy, przygotowywaliśmy te potrawy, to tutaj pomagaliśmy sobie i się bardziej też poznawaliśmy, także było fajnie.
Śpiewania kolęd nadszedł czas, serdecznie zapraszamy Was moi mili, żebyście przy stole się nie zanudzili. Po wieczerzy wigilijnej śpiewano kolędy powszechnie znane w całej Polsce. Były one wykonane najczęściej po domach, czego nie można powiedzieć o wielu innych pieśniach religijnych. Śpiewane na zakończenie pośnika, który gromadził przy stole rodzinę, krewnych, znajomych, a czasem także nieznajomych, kolędy były symbolem wspólnoty domowej i sąsiedzkiej. Były to więc niejako śpiewy rodzinno-sąsiedzkie. Posługiwano się w nich kantyczkami. Były to książeczki, które zawierały zbiory pieśni religijnych obejmujące cały rok kościelny. Dzieliły się na adwentowe, pieśni o Narodzeniu Pańskim, o Męce Pańskiej i o Zmartwychwstaniu. Adam Mickiewicz tak mówił o nich w swoich prelekcjach o literaturze słowiańskiej. Żaden podobno naród nie może pochlubić się takim zbiorem jak kantyczki polskie. Podobno nie ma takiego dzieła, które doczekało się tylu wydań co kantyczki, ale też żadne nie było w tak powszechnym użyciu co one. Nabywane przez ludność wiejską na odpustach kantyczki stawały się, jak pisze Zygmunt Gloger, popularny etnograf polski, potem w częstym użyciu z strzępami bardzo nieraz rzadkimi.
To zaczynamy kolędować.
Zacznijmy kolędować.
A co pierwsze śpiewamy? Pierwszą kolędą będzie dzisiaj w Betlejem.
Śpiewamy, gramy.
To zaczynamy. Dzisiaj w Betlejem.
dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Panna Maryja, Panna Dzieciątko zwiastuje, i Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają.
W Wigilię chętnie opowiadano powiastki, dlatego posłuchamy panów gawędziarskich.
Cudowny siew i żniwo. Jak się narodził Pan Jezus, wtedy Matka Boska, co mieszkała w stajence, trzymała tam dzieciątko. Ale jak się o tym dowiedział król Herod, że się narodził Mesjasz i się będzie królował, wysłał swoje wojska, żeby zabili Pana Jezuska. Matka Boska za świętym Józefem musieli daleko uciekać. Kiedy tak jechali polną drogą i gościńcem, zobaczyli, jak chłopak siał pszenicę. Wtedy Matka Boska powiada do chłopaka: siej, siej, chłopaku, w imię moje. Dzisiaj siejesz, jutro zbierzesz, będzie twoje. I pojechali dalej. Jak jechali żołnierze na drugi ranek, pytali chłopka, co już wtedy kosił pszenicę, czy nie jechała tędy Matka Boska. A chłopak na to im powiada: w ten czas Maryja jechała, jak się ta pszenica siała. A oni sobie pomyśleli, że nie ma po co jechać dalej, bo to było już dawno. Wzięli za lejce, kopnęli kobyły i wrócili się. Pająk i leszczyna. A jeszcze jak Matka Boska i święty Józef uciekali z Panem Jezusem, jak król chciał to dziecko zabić, to uciekli do lasu, a za nimi wojsko. I była nora pod leszczyną. I zaraz pajączek wziął tę norę, zasnął tą siecią, wojsko doleciało za śladem i tak mówią: może są w norze. A drugi mówi, że nie, bo pajęczyna jest. Pajączek ją zasnął i to jest dawne. Mówią jeszcze, że nigdy piorun nie uderzył w leszczynę. To drzewo dlatego jest takie święte, bo pod krzakiem leszczyny było ukryte dziecko. Pajączek to znowu jest, że nie można go niszczyć, bo święte dziecko ocalił. Jeżeli w domu jest pajęczyna, to w takim domu dobrze się darzy.
Dziękujemy za te pogawędki. Teraz sobie powróżymy, dzięki temu tradycję przedłużymy.
Tak, kiedyś wróżono ogólnie to z nieba między innymi. Jak było jasne niebo, to wróżyło to, że kury zniosły wiele jajek. I także to też znaczyło, że młode i biedne panny wyjdą za mąż.
Następną wróżbą jest to, że niezamężne panny zwracały uwagę na zamiatanie. Nie wolno było zamiatać w kierunku drzwi, aby przez przypadek nie odgonić kawalerów.
Rzucało się makiem, miodem i pszenicą w sufit, gdy było dużo przyklejonych ziarenek. Oznaczało to, że będzie dużo plonów. Jeśli było ich mniej, oznaczało to, że będzie ich mniej plonów.
W Wigilię warto uważać na zdrowie, bo zwykłe skaleczenie czy choroba może później złe konsekwencje wynieść. I że jeżeli raz ktoś kiśnie, to jest tak jakby na zdrowie. Czyli że osoba, która kichnie raz, będzie przez ten rok zdrowa.
Winszujemy Wam na Wilię.
Wszystkiego najlepszego.
Od Pana Boga miłego.
Na szczęście, na zdrowie.
Z Dniem Bożego Narodzenia.
Żeby się wam rodziło żyto,
pszenica, owiec i proso,
żebyście byli weseli,
jak w niebie anieli.
Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzymy, byście państwo długo żyli i po śmierci się cieszyli, ze świętymi w niebie żyli. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego.
Nasza audycja dobiega końca, a za oknem wciąż jeszcze szaro. Ale to już jeden z ostatnich takich krótkich dni, bo przecież z Bożym Narodzeniem tych dni zacznie przybywać. A ja w imieniu własnym, pracowników Muzeum Wsi Lubelskiej, życzę Państwu błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, byście mogli je przeżyć po Bożemu, zgodnie z tradycją, ze zwyczajami i do usłyszenia za tydzień. W kolejną sobotę opowiemy Państwu o tradycyjnych pierzakach. Był to zwyczaj kultywowany do lat jeszcze 60. na terenie Lubelszczyzny, a my tę tradycję, jak wiele innych, zachowujemy w naszym muzeum. Do usłyszenia.